Rozdział 7. Boży rewolucjoniści. Część 2.
Rodzi się zakon. Po Morigi i Ferrarim do Antoniego Marii przyłączyło się dwóch innych towarzyszy, pochodzących również z odwiecznej mądrości. Kapłan Francesco da Lecco i świecki Giacomo de Casei. Pole pracy było takie jak zawsze. Oprócz katechezy, przepowiadania i spowiedzi, od razu zapoczątkowanych przez Zakarię, trzeba było odwiedzać chorych w szpitalu lub w domu, nieść pomoc biedakom, ratować kobiety przed zagrożeniami ulicy. I tutaj świeccy wykazali się gotowością wniesienia swego bezcennego wkładu, podczas gdy ojciec Bono zajął się otwarciem ośrodka dla kobiet przeżywających trudności lub już zdecydowanych zmienić życie. Umieszczono je w nieruchomości nabytej koło kościoła świętej Walerii, nieopodal bazyliki świętego Ambrożego. Stanie się ona później klasztorem sióstr reformowanych. Inicjatywa odniosła sukces do tego stopnia, że zaczęło brakować pomieszczeń i Zakaria umieścił drugą liczną grupę kobiet w innej siedzibie, niedaleko bramy Lodowika. Tymi kobietami zajmował się młody Francesco da Lecco, który wszedł już w rewolucyjną optykę lidera. Wieść o Zakarii szerzyła się w całym Mediolanie za sprawą jego nauk duchowych, które pozytywnie zarażały inne szlachetne dusze.
Tymczasem Antoni Maria bardzo stawiał na Ferrariego, zachęcając go, by został kapłanem, ale ten się wahał, uważając, że nie będzie zdolny podołać temu zadaniu. W końcu przekonał go brat Battista i w Wielkanoc 1532 roku Bartolomeo otrzymał święcenia kapłańskie. Jednak zgodnie z ówczesnymi zwyczajami swoją pierwszą mszę odprawił dopiero 8 września 1534 roku w liturgiczną uroczystość Narodzin Maryi. W 1535 roku również Morigia zostanie księdzem, natomiast Casei zawsze będzie się wzbraniał przed kapłaństwem pomimo nalegań Antoniego Marii. Chodziło o nadanie grupie pewnej trwałości prawnej, uczynienie z niej rodziny zakonnej w pełnym znaczeniu. Był o tym przekonany Zakaria, a jeszcze bardziej brat Battista, lecz do tego potrzeba było wyraźnego zatwierdzenia papieskiego.
W Rzymie Basilio Ferrari, brat Bartolomea, zrobił karierę. Opuściwszy kanonikat mediolańskiego kościoła świętej Fulkoriny, wstąpił na służbę stolicy apostolskiej, bardzo szybko zaskarbiając sobie szacunek Klemensa VII, który mianował go swoim sekretarzem. Basilio był więc idealnym poplecznikiem w uzyskaniu oczekiwanego zatwierdzenia. Istotnie, on sam przedstawił prośbę papieżowi Klemensowi VII w imieniu brata i towarzyszy. W Mediolanie wiele się w tych dniach modlono i umartwiano. Papież dał się przekonać solidnymi argumentami Zakarii i 18 lutego 1533 roku w Bolonii, dokąd przybyłaby spotkać się z cesarzem Karolem V, którego sam koronował w kościele świętego Petroniusza 3 lata wcześniej, a który zachęcał go do zwołania soboru, by przeciwstawić się reformie protestanckiej, podpisał brewę zatwierdzające tych, którzy w 1535 roku zostaną nazwani księżmi regularnymi świętego Pawła, choć między sobą nadal będą się jeszcze przez jakiś czas nazywać synami świętego Pawła.
Historycy nie mówią zbyt dobrze o tym medycejskim papieżu, któremu zarzucają, że nie potrafił uchwycić wyzwań duchowych tamtych czasów wobec szerzącego się protestantyzmu i potrzeby reformy odczuwanej u podstaw kościoła. W każdym razie Barnabici są mu wdzięczni, że od razu zrozumiał, iż ta niewielka grupa księży mediolańskich, jeszcze pozbawionych właściwej siedziby i odpowiednich reguł, działała na serio i była naprawdę natchniona przez Boga dla dobra kościoła.
Niewątpliwie także Basilio Ferrari musiał szepnąć jakieś dobre słowo. Potwierdza to zresztą fakt, że brewę papieskie zostało zaadresowane do umiłowanych synów Bartolomea Ferrariego i Antoniego Marii Zaccarii. W późniejszych dokumentach jednak zawsze na pierwszym miejscu będzie figurowało imię Zaccarii. Sprawność, z jaką została załatwiona biurokratyczna procedura zatwierdzenia, z pewnością wynikała również z dobrych informacji, jakie na dwór papieski dotarły z Mediolanu za pośrednictwem księcia Franciszka Sforcy. Breve zawiera bowiem wyrazy szczerego uznania dla apostolatu prowadzonego przez grupę, a zarazem jasno wskazuje ideał, jaki ożywiał proszących: przebudzić ducha religijnego w klerze świeckim i w ludzie Bożym. Ponadto dokument określa typowe cechy charakterystyczne nowych księży regularnych. Są to profesja trzech uroczystych ślubów, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, zależność od arcybiskupa Mediolanu, prawo do prowadzenia życia wspólnotowego i możliwość nadania sobie reguł zmienianych zależnie od potrzeb czasów.
W diecezji ambrozjańskiej wiadomość o zatwierdzeniu została odebrana jako akt szacunku wobec tych księży, którzy stawiali sobie za cel autentyczną odnowę wewnętrzną i od razu wywołała efekt w postaci napływu nowych kandydatów, którzy przyłączyli się do Zaccarii. A stało się tak, mimo że nie istniała jeszcze uformowana wspólnota. Plan był dopiero kolegialnie tworzony przez Zaccarię, Ferrariego i Morigię. Później jednak, jak zobaczymy, nie zabraknie prób i prześladowań.
W tym momencie trzeba było jednak przede wszystkim znaleźć siedzibę odpowiadającą wymaganiom rodzącego się zakonu. A ponieważ w okolicy, gdzie mieszkała hrabina Torelli, mieszkania miały wygórowane ceny, wynajęto nieruchomość w pobliżu bramy tessyńskiej na terytorium parafii świętego Wincentego in Prato. Było to mieszkanie kapelana przyległego kościoła świętej Katarzyny de Fabri. Tam przenieśli się Zaccaria i Ferrari 29 września 1533 roku. Krótko potem jednak uświadomili sobie, że również ta nowa siedziba nie jest wystarczająca. I tak dzięki szczodrej donacji hrabiny Torelli, 600 złotych skudów, co na owe czasy było znaczną kwotą, zostało to mieszkanie kupione wraz z trzema innymi przyległymi do niego. Do pierwszych towarzyszy przyłączyli się tymczasem Camillo de Negri, brat Anielanki Paoli Antoni, Dionigi da Sesto, również brat Anielanki Batisty, Francesco Crippa oraz Melchiorre, znany później jako Batista Sorezina. W ten sposób zaczęli oni oficjalnie i już na stałe prowadzić życie wspólne. I tylko Morigia na początku spał w domu rodzinnym.
Zaccaria chciał, aby w dniu wstąpienia do zakonu przynoszono ze sobą jedynie to, co konieczne do życia małej wspólnoty. Jemu zależało przede wszystkim na zgodzie dusz i absolutnym posłuszeństwie przełożonemu, ktokolwiek by nim był. Brakowało jednak reguły i założyciel nad nią pracował, prawdopodobnie na podstawie szkicu przygotowanego przez brata Batistę. W każdym razie trudno wskazać, do jakiego stopnia zaczerpnął on z myśli dominikanina, opracowując ją później w oryginalnej formie, również dlatego, że normy powstawały stopniowo w miarę jak grupa kontynuowała wspólne życie. Zaccaria pod koniec 1538 roku ukończył zarys swoich konstytucji, ale nie promulgował ich, oczekując na przygotowanie tekstu definitywnego. Pierwsze prawdziwe konstytucje prawne zostaną wydane dopiero w 1552 roku, 13 lat po śmierci Zaccarii, któremu zresztą, jak zobaczymy, bardziej zależało na duchu niż na literze tych norm.
Do tego momentu nie odczuwano zatem absolutnej potrzeby konstytucji we właściwym sensie i rzeczywiście za życia założyciela nie zostały one promulgowane. We wspólnocie, stwierdza ojciec Antonio Gentili, obowiązywał ustrój, który moglibyśmy nazwać kapitularnym. Wszystkie problemy domu, od tych najbardziej zasadniczych po najdrobniejsze, były podejmowane i rozwiązywane podczas okresowych zebrań w środy i piątki. Z tych spotkań zrodziły się rozporządzenia,
mające charakter praw wiążących, ale także dopuszczające ewentualne, późniejsze odwołania lub zmiany. Pierwsze pokolenie Barnabitów oscylowało zatem między pragnieniem nadania sobie ściśle określonej fizjonomii prawnej, także dla uniknięcia błędów wynikających z improwizacji, nieokreśloności i nieciągłości, a praktyczną konstatacją nie aż tak oczywistej pilności, użyteczności lub wręcz potrzeby wypracowania jakiegoś kodeksu praw. Dopiero zewnętrzne okoliczności, takie jak wizyta apostolska biskupa Leonarda Mariniego w 1552 roku oraz bezpośrednia interwencja kardynała Karola Boromeusza w 1578-79 roku, skłonią Barnabitów do zredagowania konstytucji.